i w Radiu Wnet, w Poranku Wnet. Koronawirusem się będziemy zajmować. Hanna Shen, Tajwan, przy telefonie. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry, witam państwa.
To jakie mamy informacje z Chin kontynentalnych? Co tam się dzieje?
No, mamy nową wersję władzy chińskiej na temat źródła choroby. Do tej pory taką obowiązującą wersją było to, że ten wirus pochodzi z targu rybnego w Wuhan. Kilka dni temu wystąpił taki czołowy epidemiolog chiński, szef Narodowej Komisji Zdrowia Zhong Nanshan, i stwierdził, że no co prawda doszło do wybuchu tego wirusa w Chinach, ale bardzo prawdopodobne, że ten wirus nie pochodzi z Chin. Myślę, że to nie jest ostateczna wersja. Ja myślę, że za chwilę dowiemy się, że rzeczywiście on nie pochodzi z Chin, że prawdopodobnie został podrzucony i pewnie podrzucili go Amerykanie. No, takie kolejne zmienianie wersji oczywiście nie służy niczemu innemu niż temu, żeby odwrócić naszą uwagę od tego sławetnego laboratorium, które znajduje się w Wuhan, laboratorium czwartej klasy bezpieczeństwa biologicznego. Jeżeli zaś spojrzymy na same dane, no te oficjalne dane mówią o około ponad prawie 79 tysiącach zachorowań w samych Chinach. Coraz więcej naukowców badających sprawę mówi, że to, no to są oczywiście liczby, które należy pomnożyć przynajmniej 5 razy, a może nawet 10. Nie tak dawno Epoch Times opublikował takie sprawozdanie, relacje z dokumentu, które wydała naukowcy dwóch uniwersytetów amerykańskich. I oni właśnie mówią, że patrząc na te dane, tak powołując, zresztą analizując dane, które były publikowane w Chinach, zanim i zdjęte przez cenzurę, między innymi przez portal firmy Tencent. Patrząc na te dane, można właśnie dojść do takiego przekonania, że te dane, że te oficjalne dane są co najmniej 5 razy zaniżone.
To nawet jeśli są zaniżone, pani pewno patrzy i szuka rozmaitych źródeł i rozmaitych informacji na temat wirusa tego, który teraz podbija świat i wytwarza na świecie taką panikę, która jest obecna i coraz bardziej powszechna. Czy natknęła się pani na informację, że to jest rzeczywiście wytwór ludzkiej fantazji, a nie natury?
Na bardzo ciekawą rzecz zwrócił uwagę w programie Fox News ekspert do spraw Chin, Steve Mosher. To jest autor bardzo ciekawej książki pod tytułem Tyran Azji, dlaczego chińskie marzenie jest nowym zagrożeniem dla światowego porządku. On zwrócił uwagę na jedno z pierwszych przemówień prezydenta Xi Jinpinga. W ogóle ostatnie przemówienia prezydenta Xi Jinpinga są bardzo...
Na chwilę zatrzymam, bo mamy jakieś kłopoty z rozszyfrowaniem tego, co pani mówi, bo co druga sylaba jest słyszana i w ten sposób nie dowiemy się, jakie ciekawe informacje były w Fox Newsie. Zobaczmy, czy teraz ten głos do nas poprawnie dociera, czy są zakłócenia na łączach. Jeszcze raz o informacjach ciekawych z Fox Newsa, jeśli się nie uda. Czuję, że się nie uda, że taki...
Czy teraz mnie lepiej słychać?
Teraz lepiej.
Więc mówiłam o tym, co mówił Steve Mosher w telewizji Fox News. On zwrócił uwagę na jedno z przemówień prezydenta Xi Jinpinga. Przemówienie z 14 lutego, kiedy Xi Jinping mówił o potrzebie wzmocnienia zasady bezpieczeństwa biologicznego w laboratoriach. Dzień później, to jest 15 lutego, Ministerstwo Nauki i Technologii Chin wydało dokument, który mówił mniej więcej o tym samym, o wzmocnieniu zarządzania bezpieczeństwem biologicznym w laboratoriach, które zajmują się zaawansowanymi wirusami, takimi jak ten koronawirus. No to nie jest przypadek, że w momencie, kiedy Chiny walczą z wirusem, władze chińskie mówią o wzmocnieniu bezpieczeństwa w laboratoriach. Steve Mosher mówił, że to jest taki ewidentny dowód na to, że ten wirus nie jest stworzony przez naturę, ale pochodzi z laboratorium w Chinach.
To jeżeli potrafimy w laboratoriach robić takie wirusy, czy nie potrafimy zrobić dla nich szczepionek, czy coś, czy natknęła się pani na jakąś ciekawą informację na ten temat?
Znaczy, na razie tylko wiemy, że wszyscy nad tym pracują, ale musimy pamiętać, mówię o tym wielu ekspertów, że takie szczepionki nie powstają w ciągu 24 godzin. wielu ekspertów mówi, że no, jeżeli powstanie w ciągu pół roku, no to to będzie naprawdę sukces, ale może to potrwać nawet do ponad roku. Wiemy, że wiele państw nad tym pracuje. Pracują Stany Zjednoczone, Tajwan także zaczyna prowadzić pewne testy, także współpracuje tutaj ze Stanami Zjednoczonymi. No na pewno takie badania są prowadzone w wielu innych miejscach.
To teraz powiedzmy, jak odczuwa się, czy gospodarka na Tajwanie odczuwa już jakieś turbulencje związane z koronawirusem?
No na pewno to wszyscy odczujemy, może jeszcze tak tutaj na Tajwanie tego szczególnie nie widać. To co na pewno, powiem szczerze, jak patrzę na to wszystko, co się dzieje w tej chwili we Włoszech, jak widzimy, co się dzieje w Korei Południowej, gdzie jest dość duża liczba zachorowań, także dość duża liczba w Japonii, to jestem no, po coraz większym, dużym, dobrym wrażeniem, jeżeli chodzi o Tajwan. Mamy tylko i wyłącznie, to oczywiście tak w cudzysłowie, ale patrząc na to, co się dzieje w innych państwach w okolicy, mamy 32 przypadki zachorowań, jeden przypadek śmiertelny i 5 przypadków wyleczenia. To naprawdę jest ogromny sukces. Nie widać też w związku z tym takiej żadnej paniki. Jest pełny dostęp do informacji. Ja ostatnie 2 tygodnie właściwie spędziłam w szpitalu i widziałam, jak to też wygląda, bo taka organizacja wewnątrz, w szpitalu. Wiadomo, że szpital w tym momencie jest takim jednym z też w cudzysłowie no, bardzo niebezpiecznych miejsc. Aby wejść do szpitala na Tajwanie, trzeba być oczywiście maseczkę na twarzy, czy badana jest temperatura, wchodzi się taki tylko i wyłącznie głównymi wejściami. Ja towarzyszyłam osobie, która była pacjentem, codziennie dostarczano mi maseczkę, także widać, że taki no, jest pełne przygotowanie, jest także odpowiednia ilość takiego podstawowego sprzętu. O tym na przykład mówią, jak to jest ważne, lekarze z Hongkongu, podkreślając, jak właśnie, że dla nich przykładem jest Tajwan, gdzie odpowiednio już na samym początku się do tego przygotowano. W Hongkongu jednak tego nie było i tam mamy prawie 100 przypadków śmiertelnych. Jeżeli zaś chodzi o ekonomię, to na pewno to odczujemy. No samo te dane, które nam teraz mówią, najwięcej przypadków zachorowań to jest Chiny, Japonia, Korea Południowa, Włochy. To są jedne z 12 głównych gospodarek na świecie, to są te 4 bardzo ważne. Ich PKB to jest 1/4 światowego PKB, więc na pewno cały świat to odczuje. Coraz więcej firm mówi, że brakuje im produktów, półproduktów, które muszą przychodzić z Chin. Na przykład Fiat Chrysler wstrzymał produkcję w Serbii, dlatego że nie dochodzą części z Chin. I takich przypadków będziemy mieli bardzo dużo. W samych Chinach oczywiście to też jest ogromny problem. Eksperci mówią, że wzrost gospodarczy w pierwszym kwartale tego roku wyniesie zero. To może oznaczać, że kapitał, inwestycje z Chin będą uciekać. Uciekające inwestycje z Chin, to znaczy wzrost bezrobocia. Wzrost bezrobocia to wzrost niezadowolenia społecznego i protesty. Także tego władza chińska bardzo mocno się obawia.
A w jaki sposób, powiedziała pani, że Tajwan jest wzorem przygotowania do ewentualnej epidemii koronawirusa? W jaki sposób władze Tajwanu się do tego przygotowywały? Co powiedziały społeczeństwu?
Od samego początku, gdy to było wiadomo, wiedzieliśmy to na całym świecie mniej więcej od 20 stycznia, że coś się dzieje. Były podejmowane kroki, były ograniczane przyloty z Chin. Najpierw to dotyczyło tylko takich wycieczek grupowych, potem indywidualnych. Potem zaraz wprowadzono zakaz wjazdu osób, cudzoziemców, którzy w ostatnich 14 dniach byli w Chinach, więc no jak była taka izolacja. No po drugie przygotowywanie obywateli właśnie, aby zapatrzyli się w maski ochronne, w ośrodki dezynfekcji, żeby ograniczali jednak podróże, żeby mniej brali udział w takich imprezach masowych, jeżeli nie potrzeba, żeby nie chodzili do szpitali. I codziennie były konferencje organizowane przez przedstawicieli rządu informujące o tym, no, co się w tej chwili dzieje, jakie są podejmowane kroki. I ta transparentność i otwartość okazuje się, patrząc na przykład Tajwanu versus tego, co w Chinach, taka transparentność jest naprawdę jednym z ważnych elementów w walce z koronawirusem.
Bardzo pani serdecznie dziękuję za korespondencję z Tajwanu.
Także dziękuję. Do usłyszenia.
Hanna Shen z Tajwanu. Na zegarze godzina 7:30, a my posłuchamy piosenki Panny Wyklęte, Panie Generale. I teraz w Poranku Wnet chwila przerwy w rozmowach i rozmyślaniach na temat koronawirusa, chociaż podmiotem naszych rozważań będzie ta Światowa Organizacja Handlu, Światowa Organizacja Zdrowia. Jakub Zgierski, autor blogu Młot na marksizm, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
Bo organizuje, obserwuje pan Światową Organizację Zdrowia.
Tak, ja tak naprawdę, jeżeli chodzi o dzisiejszą wizytę i o przedstawienie tematu, na którym mi zależy, to mogę powiedzieć w ten sposób, że zadałem sobie trud, żeby prześledzić bibliografię standardów Światowej Organizacji Zdrowia, jeżeli chodzi o tak zwaną edukację seksualną. Nie jestem pewien, czy ktoś w ogóle pochylił się nad, powiedzmy, autorami czy publikacjami, na które powołują się eksperci WHO. Bardziej w tej całej takiej medialnej, można powiedzieć, nagonce było to takie przerzucanie się zarzutami, że to jest promowanie pedofilii albo rozwiązłości, ale nie było jakichś konkretów. I w sumie spojrzałem na nazwiska i są naprawdę, myślę, że warto byłoby o tym powiedzieć, bo nie zostało to nagłośnione. A myślę właśnie, no, że powiedzmy ta lewa strona miałaby dużo do wytłumaczenia.
I po to się spotkaliśmy w Poranku Wnet. Proszę bardzo.
Chodzi o to, że gdy spojrzy się na wypis literatury naukowej dotyczącej psychoseksualnego rozwoju dzieci, znajdziemy tam kilku autorów, tak? Jest na przykład Ernst Bornemann i jeśli wpisze się to w Wikipedii, chociażby w anglojęzycznej, no to zobaczymy, jaka to jest osoba, tak? I tutaj w tych standardach jest podana jego publikacja odnośnie rozwoju dzieci. I sprawdzamy, kim jest pan Ernst Bornemann. I okazuje się, że to jest już taki wiekowa osoba, należał do komunistycznej partii Niemiec, czyli pod egidą Związku Sowieckiego. No był taki radykalny psychoanalityk, który zajmował się, powiedzmy, tak można powiedzieć, takim uwolnieniem seksualnym dzieci. W Niemczech po wojnie już był też dyrektorem najbardziej poważanej chyba w całej Europie takiej organizacji Stowarzyszenia Seksuologicznego. Współpracował z rozmaitymi komunistami, można powiedzieć wprost, i też były pewne kontrowersje w mediach zwłaszcza, ponieważ miał wypowiedzi promujące wprost pedofilię, tak? Jest nawet cytat z jego wypowiedzi, też to wzbudziło pewne kontrowersje, ponieważ opowiadał się za tym, że dzieci mają prawo do seksualnych relacji z dorosłymi, tak? Czyli to, powiedzmy, tego typu osoba znajduje się, to jest piąta publikacja w literaturze WHO, prawda? I to nie jest jakaś wiedza tajemna, wystarczy sobie zobaczyć po prostu, że no, tego typu to jest osoba, tak? I można tutaj podać kilka przykładów. No i właśnie zastanawia mnie to, że to nie zostało jakoś w ogóle podniesione, nie zostało to sprawdzone, a w sumie nie była to jakaś ciężka sprawa, żeby to jakoś przeanalizować, prawda? A nie pojawia się ten argument w debacie. Dlaczego taka osoba znajduje się w standardach? Czyli komunista, no i zwolennik, można powiedzieć, pedofilii wprost, tak? Można to jakoś tam zawoalować w inny sposób, ale w zasadzie o to chodzi.
To jest pierwszy i jedyny przypadek?
Nie, mamy tego dużo więcej. Mamy na przykład Johna Bancrofta, no to jest już były dyrektor takiego amerykańskiego Instytutu Kinseya. Alfred Kinsey był seksuologiem, który też w Ameryce jest uważany za ojca rewolucji seksualnej. Wydał takie publikacje odnośnie seksualności mężczyzn i kobiet i też po latach wyszło, że te badania były zupełnie sfałszowane. Chodziło o to, że generalnie przedstawiły tam takie wnioski, które ukazywały, że społeczeństwo amerykańskie żyje w ogromnej obłudzie, prawda? Że tak naprawdę dochodzi notorycznie do zdrad, do stosunków homoseksualnych, do rozmaitych rzeczy, tak? Tylko później okazało się, gdy te, powiedzmy, jego metodologię się sprawdziło, że tak naprawdę te badania były prowadzone na grupie mało reprezentatywnej, bo głównie na, na kobietach lekkich obyczajów, na bywalcach różnych tam gejowskich klubów i tak dalej, więc to jest też sprawa powszechnie znana, tylko wiedzą państwo, jak to wygląda w świecie takim medialnym czy też naukowym, że tam można tego typu zarzuty na przykład pominąć, tak? Na przykład jest taka pani profesor Reisman, która wydała książki na ten temat i chyba cała jej działalność publikacyjno-naukowa opiera się na tym, że zwalcza powiedzmy dziedzictwo Kinseya, ale no, Można powiedzmy to pomijać, zwłaszcza jeżeli ma się duże wpływy w mediach, a jak te publikacje Kinseya były wydawane, no to na tym szła duża kasa, duży rozgłos, tak? Ale jakby fakty mówią same za siebie, jakby jakiego typu to są tutaj osoby, na które się powołują niby eksperci WHO, tak? Generalnie chodzi o takich kontrowersyjnych seksuologów, którzy dają jakieś takie przesłanki do tej liberalizacji stosunków, no nie wiem, dzieci na przykład z dorosłymi, albo obniżenia wieku, dobrowolnych stosunków i tak dalej. Generalnie jest jeszcze tego dużo więcej oczywiście.
Trzeciego przypadku już teraz nie zacytujemy, czy jeszcze możemy?
Możemy, no jest na przykład pani, która można powiedzieć jest takim profesorem, prekursorem, można powiedzieć, ideologii gender w Ameryce, czyli też tutaj wchodzi mi o taki grunt już wręcz no, nienaukowych teorii, tak? Generalnie tego typu osobistości pojawiają się w tej literaturze, nie ma jakichś takich, można powiedzieć, nie wiem, konserwatywnych czy neutralnych w miarę naukowców, są głównie, właśnie no to chcę zwrócić uwagę, że WHO jest skrajnie ideologiczną organizacją, tak? Bo powołuje się właśnie na seksuologów czy psychoanalityków z tego nurtu lewicowego, często skrajnie lewicowego, tak? I tak, te przykłady, które podałem, no powinny, tak mam nadzieję, że większość społeczeństwa jednak zbulwersować, tak?
Czyli... I na tej podstawie sporządzane są, na podstawie tych ekspertów i dzięki tym ekspertom sporządzane są rozmaite dokumenty, które dotyczą wychowania seksualnego i tego typu dokumenty, tak?
Znaczy, tutaj publikacji czy autorów jest kilkadziesiąt pozycji, tak? A tutaj podałem 2-3 przykłady, jest tego oczywiście więcej. Nie wszystko łatwo jest sprawdzić, bo to są jakieś niemieckie albo w ogóle w innych językach publikacje, ale no, to są takie przykłady, które się rzucają w oczy od razu.
Świadczy to o tym, że to jest ideologiczna organizacja, która na podstawie jednostronnego opisu świata buduje system, tak?
Tak, no jest to ideologiczne. Zresztą jak się spojrzy przecież, kto jest przewodniczącym WHO obecnie, no to jest pan z Etiopii, który też był politykiem komunistycznej partii etiopskiej i jakby też to jakby chyba dla nikogo, no, uogólniam, ale nie ma tego większego problemu chyba dla tych gremiów. To też są takie fakty, które też można sobie sprawdzić łatwo w kilka sekund, ale no nie jest to jakby, nie roznosi się to, jeżeli chodzi o obieg medialny.
Dlaczego się pan tym zajmuje?
Myślę, że bo mi zależy na tym, żeby właśnie nagłośnić te kwestie, no bo to dotyka całe społeczeństwo koniec końców, tak? Więc chciałem o tym wspomnieć, no żeby, cóż, no żeby ta, powiedzmy ci seks edukatorzy, czy właśnie zwolennicy tego typu edukacji, no musieli na takie argumenty jakoś odpowiedzieć, bo to nie jest zwykły zarzut, że oto jest promowanie pedofilii, tylko ja zadaję konkretne pytanie, dlaczego w standardach WHO powołują się na przykład na komunistów, na ludzi, którzy jakoś tam relatywizowali te kwestie związane z pedofilią i tak dalej, tak? To ja sobie tego nie wymyśliłem, tylko to jest w publikacjach i to jest właśnie taki paradoks, że to jest wszystko tutaj wyłożone, można sobie każdy zobaczyć, a nie jest to jakby podnoszone, tak? Literatura jest szeroko dostępna, mam to sprawdzić.
I o tym pisze pan w swoim blogu Młot na marksizm.
Między innymi tym tematem się zajmuję. No akurat to jest taka kwestia, powiedzmy, z bieżących analiz, co sobie sprawdzałem.
Bardzo panu serdecznie dziękuję.
Ja również za udostępnienie tutaj możliwości powiedzenia o tym.
Za wizytę w Poranku Wnet. Jakub Zgierski był gościem Poranka Wnet, a teraz z Poranku Wnet zagości Paweł Piekarczyk.